Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Serdecznie witamy w audycji.
Witam serdecznie panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
Jan Paweł II był prorokiem dla Kościoła, Polski, świata. Minęła 20. rocznica śmierci papieża Polaka. A jak w diecezji tarnowskiej rozwija się kult świętego Jana Pawła II, co zdaniem księdza biskupa jest także wyzwaniem?
Dostrzegamy cały czas rozwój tego kultu, duchowości, podejmowania nauczania świętego Jana Pawła II. Między innymi powstały nowe parafie pod wezwaniem świętego Jana Pawła II, chociażby i w Nowym Sączu. Wciąż podejmowane jest nauczanie i tutaj wznowiliśmy działanie Uniwersytetu Społecznego Nauczania świętego Jana Pawła II. I wciąż ta działalność cieszy się dużym zainteresowaniem różnych grup społecznych, ponieważ nauczanie Kościoła w wymiarze społecznym jest, wydaje się, dzisiaj bardzo atrakcyjne i dobrze rokujące na przyszłość, jeżeli chodzi o rozwiązywanie wielu kwestii społecznych, które teraz nabrzmiewają. Jest cały czas rozwój kultu relikwii, a jeżeli relikwie, to cała osoba Jana Pawła II, więc jego duchowość, jego nauczanie, i zauważamy, że duża część parafii w diecezji cieszy się darem relikwii, a więc i kultu świętego Jana Pawła II. Jestem przekonany, że kult też Bożego Miłosierdzia, chociaż związany ze świętą siostrą Faustyną, w dużej części wiąże się właśnie też z osobą świętego Jana Pawła II, więc tutaj też w tym wymiarze jest obecny papież. Całe przepowiadanie Kościoła, homilie, kazania, katechezy też zaznaczają jego osobę i nauczanie. Trzeba też podkreślić, iż duża liczba konkursów, olimpiad cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży i jest na wysokim poziomie. One też traktują o osobie świętego Jana Pawła II i jego nauczaniu.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski po raz kolejny stanowczo sprzeciwiła się ograniczeniom wobec lekcji religii. Trwają już przygotowania do nowego roku szkolnego, katechetycznego. Jaka będzie przyszłość religii w szkole? Czy możliwe są nadal te dwie godziny tego przedmiotu?
Cały czas Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podkreśla, że działania ministerstwa godzą w podstawy prawne, zapisy, które miały miejsce na różnych poziomach funkcjonowania prawa i relacji Kościoła z państwem. Poza tym też podkreślamy, że chodzi tutaj o ogólne zjawisko siłowego wypierania rzeczywistości religijnej, duchowej z życia społecznego. I obecność lekcji religii w szkole to jest tylko jeden z wielu przejawów tego działania. W związku z tym podejmujemy tutaj określone kroki. Oczywiście nie mamy takiej siły sprawczej jak struktury władzy. Te działania ministerstwa widzę, że są konsekwentnie wprowadzane siłowo. W związku z tym być może, że środowiska szkolne zostaną zmuszone do jednej godziny lekcji religii, a może wkrótce będzie w następnych latach próba wyparcia zupełnie lekcji religii ze szkoły, trudno powiedzieć. Dostrzegamy, że wielu włodarzy miast, miejscowości, przede wszystkim samorządy lokalne, które są organami prowadzącymi, i w województwie małopolskim, podkarpackim pragną zachować te dwie godziny lekcji religii i to jest ich inicjatywa, nie tyle nawet jakaś presja Kościoła i też inicjatywa rodziców. Jak się to skończy, trudno powiedzieć, chociaż wiadomo, że zbliża się koniec roku szkolnego i za chwilę rozpoczynamy nowy rok szkolny. Można tego współczuć dyrekcjom szkół, bo dyrektorzy są naprawdę w trudnej sytuacji, nie tylko jeżeli chodzi o lekcje religii, ale także inne działania systemowe związane z reformą szkolnictwa w Polsce.
Na pewno do tego tematu będziemy wracać. A ja jeszcze chciałabym zapytać o pobyt tarnowskiej delegacji w Republice Konga, bo mówiliśmy o tym w radiu. Miała ona związek z procesem beatyfikacyjnym Sługi Bożego księdza Jana Czuby, tarnowskiego misjonarza. A jakie czynności procesowe odbyły się właśnie w Republice Konga? To kraj, w którym pracował, zginął, spoczywa ksiądz Jan Czuba.
Nasz trybunał niecezjalny wyruszył właśnie do Afryki, do Republiki Konga, ściśle do diecezji Kinkala, w terenie której poniósł śmierć sługa Boży, ksiądz Jan Czuba, ale także nasz trybunał, a więc osoby, które są powołane do działań, czynności procesowych tutaj z naszej diecezji, wykształceni prawnicy, specjaliści w dziedzinie prawa i także funkcjonowania przebiegu procesu beatyfikacyjnego, podejmowali głównie przesłuchiwanie świadków na terenie Republiki Konga, ale także równocześnie podjęli współpracę z tamtejszym Trybunałem Pomocniczym, ponieważ jak doskonale wiemy, w całym procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego księdza Jana Czuby jest współpraca między dwoma diecezjami. Diecezją, na terenie której poniósł śmierć, czyli diecezją Kinkala w Republice Konga i naszą diecezją tarnowską tutaj w Polsce. Z tego co wiem ogólnie, bo wiadomo, że tutaj obowiązuje dyskrecja i tajemnica, ci nasi pracownicy w ramach działającego Trybunału są zadowoleni z pobytu w Afryce w Republice Konga.
Ksiądz biskup w audycji W trosce o Kościół omawia statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Czas na te zapisy, które mówią na temat rodziny. Za duszpasterstwo małżeństw i rodzin w diecezji tarnowskiej odpowiedzialny jest biskup tarnowski, w imieniu którego działa Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Ważną rolę mają także dekanalni duszpasterze. Co na ten temat konkretnie mówi Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej?
Głównym odpowiedzialnym jest każdorazowy biskup tarnowski, który podejmuje działania na rzecz duszpasterstwa małżeństw i rodzin, oczywiście posługując się przede wszystkim Wydziałem Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, a tutaj ważną rolę odgrywają dekanalni duszpasterze, którzy są pośrednikami między Wydziałem Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, a parafiami, głównie pracując w ramach dekanatu, struktur dekanalnych, i oni mają się zająć koordynowaniem działań oraz wspierać duszpasterzy w parafiach dekanatu właśnie w wymiarze duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Między innymi synod bardzo mocno zwraca uwagę na to, że trzeba mocnej współpracy dekanalnych duszpasterzy z dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. To jest kompatybilna struktura. Poza tym duszpasterze dekanalni powinni troszczyć się o przeprowadzenie katechizacji odpowiedniej przedmałżeńskiej w dekanacie, przygotować narzeczonych do małżeństwa przez dekanalne dni skupienia. Także zwraca się uwagę na to, aby tworzyli harmonogram katechizacji przedmałżeńskiej w dekanacie. Poza tym mają wspierać proboszczów, duszpasterzy do zakładania wspólnot w charyzmacie właśnie rodzinnym, organizować spotkanie ze specjalistami oraz podejmować duchową adopcję dziecka poczętego podczas diecezjalnego dnia świętości życia. Zwracają też uwagę, to zapisy synodalne, na to, aby dekanalni duszpasterze koordynowali zorganizowane wyjazdy z parafii swojego dekanatu na różne wydarzenia o charakterze diecezjalnym, ale też ogólnopolskim. Trzeba też podkreślić, iż wiele grup pielgrzymkowych wyrusza także w różne regiony Europy. Rodziny, które chcą jeszcze bardziej nawiązać głębszą relację w wymiarze życia rodzinnego i małżeńskiego.
A jak praca na rzecz rodzin i z rodzinami ma wyglądać w parafii?
No tutaj osobą odpowiedzialną jest ksiądz proboszcz, ale jeżeli jest parafia większa, można wydelegować jednego z kapłanów, któremu będzie właśnie powierzona troska o małżeństwa rodziny. Między innymi dekanalny duszpasterz podejmuje działania koordynujące w parafiach, gdzie, tak jak powiedziałem, kapłani odpowiedzialni bezpośrednio za formację życia małżeńskiego, rodzinnego podejmują określone działania w strukturze wspólnoty parafialnej. I tu między innymi w większych parafiach mamy poradnie i to są bardzo ważne miejsca, gdzie funkcjonują coraz lepiej już, można powiedzieć, bardzo dobrze przygotowani doradcy życia rodzinnego i także liderzy ruchów wspólnot o charyzmacie rodzinnym. Trzeba powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie działania w parafii, które podejmują duszpasterze, w taki czy inny sposób łączą się z życiem małżeńskim, rodzinnym, ponieważ rodzina jest zawsze tą podstawową drogą dla Kościoła i jeżeli chcemy, aby wzrastały wspólnoty parafialne, to musimy zatroszczyć się przede wszystkim o wzrost duchowy małżeństw i rodzin. Stąd w sumie wszystkie tak naprawdę działania, które podejmuje Kościół, w taki czy inny sposób wpisują się w życie małżeńskie i rodzinne.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. W kolejnej audycji będziemy kontynuować temat Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Dziękujemy.
Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzone chwile.